Poranek Wnet, Antoni Opaliński. Zapraszam do słuchania nas dalej. Godzina 7.36 w studiu Michał Potocki z Dziennika Gazety Prawnej. Rząd USA opublikował listę rosyjskich prominentów powiązanych z Putinem, 114 rosyjskich polityków i 96 oligarchów, ciekawe jak tutaj się rozróżnia, którzy zdaniem Waszyngtonu skorzystali na powiązaniach z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Ma to nasilić presję na rosyjskiego przywódcę, tak czytam na polskich portalach internetowych. I co?
No, trochę rozczarowanie, szczerze mówiąc, dlatego że rzeczywiście wszyscy się spodziewali i nie wynikało to z jakiegoś myślenia życzeniowego, tylko wynikało to wprost z zamówienia kongresu wynikającego z ustawy przyjętej w sierpniu ubiegłego roku, że raport pokaże nam konkretne powiązania rosyjskich urzędników i biznesmenów z władzami rosyjskimi, z Putinem, powiązania biznesowe, aktywa zagraniczne, jak również aktywa, które są porejestrowane na członków ich rodzin. Tymczasem kongres zostawił oczywiście furtkę na utajnienie pewnych najbardziej wrażliwych informacji. Administracja Donalda Trumpa skorzystała z tej furtki na całego, bo utajnili praktycznie cały raport. Ujawniono jedynie dwa załączniki, czyli właśnie listy, o których pan redaktor wspomniał. No przy czym te listy, panie redaktorze, gdybyśmy chcieli na przykład tutaj w studiu nałożyć sankcje na Tajlandię, to byśmy mogli taką listę przygotować w ciągu 15 minut, dlatego że wystarczyłoby wziąć wszystkich tajlandzkich biznesmenów, o których pisze magazyn Forbes na liście miliarderów.
I powiedzieć, że są powiązani.
I wejść sobie na stronę CIA World Factbook i ściągnąć stamtąd listę ministrów rządu Tajlandii. Bo to dokładnie tak wygląda. To znaczy lista, załącznik, który został nazwany listą oligarchów, to jest 96 rosyjskich miliarderów według ostatniej listy Forbesa. Wszyscy miliarderzy i nikt poza nimi. To znaczy, niezależnie od tego, oczywiście część z nich, duża część z nich jest blisko powiązana z władzami rosyjskimi, inni działają trochę niezależnie, no oczywiście na tyle, na ile w ogóle można działać niezależnie. Natomiast no, ta lista nic nam nie mówi, bo to jest po prostu lista, my ją znamy z Forbesa. Lista z kolei urzędników państwowych, no to jest po prostu spis ministrów, kierownictwa administracji prezydenta, szefów najważniejszych koncernów. Nie uniknięto zresztą błędów, bo figuruje tam jeden człowiek, który został zdymisjonowany w ubiegłym roku. Jak również no, są pewne wątpliwości co do tego, dlaczego na przykład jest na liście szef archiwów państwowych, a nie ma szefowej Banku Centralnego, chociaż jej funkcja jest dużo istotniejsza.
I rozumiem, że z tej listy nic nie wynika, bo tam nie ma żadnych jakichś obostrzeń, kar, gruźb, nic takiego nie wynika. Opublikowano nie. Po prostu listę.
Nic nie wynika. Oczywiście znowu zastrzeżenie. Nie wiemy, co jest w tej tajnej części, czyli tak naprawdę w raporcie. Natomiast ten raport, on też nie miał narzucać żadnych sankcji, nie miał nakładać żadnych sankcji. Decyzja o sankcjach, owszem, miała zostać również podjęta tego samego dnia, czyli do poniedziałku. Decyzja o sankcjach na firmy spoza Rosji, które współpracują z rosyjskim wojskiem bądź organizacjami wywiadowczymi. Natomiast Biały Dom oświadczył, że w zasadzie nie ma potrzeby, żeby takich sankcji nakładać, ponieważ samo uchwalenie tych przepisów, które zobowiązywały Biały Dom do tego, spełniło rzekomo rolę odstraszającą i rzekomo część firm się wycofała z tego typu kontaktów. Chociaż, i to jest zaskoczenie zresztą również w obozie republikańskim, dlatego że to nie była ustawa, która wzbudzałaby w kongresie jakieś wielkie kontrowersje. Jeżeli wziąć no, ponad 500 kongresmenów w Senacie i w Izbie Reprezentantów, którzy głosowali w tej sprawie, tylko 5 z nich zagłosowało przeciw. To pokazuje skalę poparcia i można sobie na tej podstawie również uzmysłowić skalę zaskoczenia, które zapanowało po tym, jak w ostatniej możliwej minucie Biały Dom upublicznił swoje obie decyzje.
Kilka dni temu, w sobotę dokładnie, była konferencja prasowa szefa polskiej dyplomacji i sekretarza stanu USA, pana Rexa Tillersona, i Rex Tillerson mówił, że Ameryka wspiera nas tutaj, jeśli chodzi o sprzeciw wobec inwestycji Nord Stream 2. Czy fakt, że te sankcje nie zostały wprowadzone, jeśli chodzi o te firmy, które współuczestniczą w tym projekcie, świadczy o tym, że tutaj wycofują się jakoś z tego i to była taka czcza deklaracja, czy też innymi sposobami zamierzają tę inwestycję zwalczać?
Niekoniecznie, dlatego że tak jak wspomniałem, te sankcje, one przede wszystkim miały uderzyć firmy współpracujące z rosyjskim wojskiem. Nord Stream 2, co by o nim nie mówić, akurat projektem wojskowym, przynajmniej wprost, nie jest. Sprzeciw Amerykanów wobec projektu Nord Stream 2, on wynika również z takich przyczyn stricte biznesowych. Amerykanie sami są przecież eksporterem gazu po rewolucji łupkowej, w związku z czym dla nich to jest też, poza oczywiście kwestiami politycznymi, jest to też niewątpliwie argumenty ekonomiczne odgrywają rolę, co oczywiście jest dla nas, z naszego punktu widzenia, pomocne, bo jeżeli kogoś wiążą interesy ekonomiczne, to tym trudniej się spodziewać, że on z tego sprzeciwu zrezygnuje. Rzeczywiście sprzeciw Rex Tillerson wyraził w sposób zdecydowany, a z kolei, o czym pisaliśmy na łamach DGP, rząd Mateusza Morawieckiego planuje taką ofensywę dyplomatyczną, której celem miałoby być zbudowanie, a tak naprawdę koordynacja, bo ta koalicja istnieje, koordynacja działań koalicji państw, które Nord Streamu nie chcą. Nie tylko są to państwa takie jak Ukraina czy państwa bałtyckie, ale też na przykład Dania, która w listopadzie ubiegłego roku przyjęła prawo, które teoretycznie umożliwia jej zablokowanie położenia tego gazociągu na jej wodach terytorialnych. Chodzi tutaj oczywiście o wody oblewające piękną wyspę Bornholm.
Czy stworzenie takiej koalicji jest w ogóle możliwe? Bo to są kraje, które bardzo często mają różne sprzeczne interesy w innych sprawach. A jest też tak, jak zresztą pisaliście panowie na łamach Dziennika Gazety Prawnej, że na przykład Duńczycy nie do końca chcieliby wchodzić tutaj w konflikt z Niemcami.
No tak, oczywiście. Znaczy państwa mają różne interesy, natomiast jeśli chodzi o sprzeciw wobec Nord Stream 2, to ta koalicja tak naprawdę istnieje, tylko warto ją faktycznie skoordynować, skatalizować jej działania po to, żeby przynajmniej, jeśli się w ogóle nie uda zablokować budowy, to przynajmniej utrudnić ją na tyle, żeby ona stała się nieopłacalna, żeby firmy się same z niej wycofały. Chyba taki jest cel właśnie rządu Mateusza Morawieckiego i ogólnie państw, które się temu sprzeciwiają. Natomiast jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to bardzo ciekawe wnioski płyną z raportu, który przygotowali i upublicznili w styczniu, no przede wszystkim demokraci. To był zresztą raport też powiązany z naszym pierwszym tematem, bo on miał zachęcić Biały Dom do odwagi. Nie zachęcił do odwagi, ale w raporcie, który pokazywał działania Rosji wykorzystujące procedury demokratyczne w Europie po to, żeby realizować rosyjskie interesy, można między innymi przeczytać o narzędziu w postaci firm energetycznych, które są narzędziami w polityce zagranicznej Kremla. I w tym projekt Nord Stream 2, który to jest napisane w tym raporcie wprost, co dla nas nie budzi wątpliwości żadnych w Polsce, natomiast w Stanach Zjednoczonych jest głosem godnym uwagi, że jest to projekt, który wprost zagraża stabilności i bezpieczeństwu energetycznemu całego starego kontynentu.
Piszemy i mówimy o tym w Polsce bardzo dużo, ale tak patrząc realnie, czy to jest w ogóle możliwe, żeby to zablokować, skoro są w to zaangażowani i Rosjanie, i Niemcy?
No Niemcy do tej pory mówią, że o co wam chodzi, to jest projekt stricte biznesowy i nasza rola jest żadna, nasza rządowa, rządu federalnego jest żadna. Są w to zaangażowane firmy prywatne i niech sobie prowadzą biznesy. Rzeczywiście no, sprawa rozbija się o stanowisko Niemiec. Ja muszę powiedzieć, że jakiegoś wielkiego optymizmu co do możliwości zablokowania, znaczy możliwości są, ale co do wykorzystania tych możliwości nie widzę. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, szansa na to oczywiście jest, są narzędzia, po które można sięgnąć i po prostu trzeba z nich skorzystać. No to jest w naszym interesie, w interesie naszych w tym przypadku sojuszników od Danii po Ukrainę, no zwłaszcza Ukraina. Ja muszę powiedzieć, że byłem świadkiem w ostatnich kilkunastu czy kilkudziesięciu miesiącach większości spotkań na najwyższym szczeblu polsko-ukraińskich i ja nie pamiętam spotkania, na którym nie zostałaby podkreślona waga naszej wspólnej walki o zablokowanie Nord Streamu. Dla Ukrainy to jest chyba najważniejsza. Znaczy, z państw, które liczą na zablokowanie Nord Streamu, Ukraina chyba liczy najbardziej, bo to ją przede wszystkim naraża ten projekt na utratę po pierwsze dochodów tranzytowych, patrząc stricte ekonomicznie, no a pamiętając jeszcze o roli geopolitycznej i politycznej, naraża ją też w sposób największy na energetyczny szantaż ze strony Kremla, z którego Kreml oczywiście, jak tylko będzie miał taką możliwość, to czemu miałby nie skorzystać?
Czy ten spór historyczny, który wygląda na to, że znów rozgorzeje z całą mocą, czy on będzie miał wpływ, czy to są jakby takie dwie różne sprawy? Bo już rozmawialiśmy o tym wielokrotnie i była mowa o tym właśnie, że tutaj z jednej strony jest współpraca wojskowa, z drugiej strony powracające spory historyczne. Czy to w pewnym momencie nie przeszkodzi tej współpracy w sprawach bieżących?
Na razie nie przeszkadza. Znaczy, współpracy rozszerzył pan redaktor w ostatnich słowach swoje pytanie. To oczywiście nie pozostaje bez wpływu na współpracę taką bieżącą, codzienną w różnych kwestiach, bo no, psuje klimat, każdy konflikt psuje atmosferę. Gdybyśmy się z panem redaktorem pokłócili o smak kawy, to też by nam się tak przyjemnie nie rozmawiało. Chociaż jakby nasze interesy byłyby wciąż zbieżne, bo chodziłoby nam o poprowadzenie ciekawej, mam nadzieję, rozmowy dla słuchaczy. I tak samo jest w tej kwestii z Ukraińcami. Natomiast gdyby mówić tylko o kwestii Nord Streamu i kwestiach energetycznych, no to jest to tak żywotny interes, żywotnie ważny dla Kijowa i dla Warszawy w mniejszym stopniu, ale też, że żadne konflikty historyczne nie powinny wpłynąć na współpracę w tym zakresie. Tym bardziej, że tak jak powiedziałem, nawet podczas ostatniej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Charkowie, gdzie spotkał się między innymi z prezydentem Petrem Poroszenką, mimo bardzo ostrych wypowiedzi na konferencji prasowej prezydenta Dudy w sprawach historycznych właśnie, no te kwestie współpracy energetycznej w próbach zablokowania projektu Nord Stream 2, one były podkreślane przez obu prezydentów. To znaczy najdobitniejszy znak, że jedno z drugim oby nie miało nic wspólnego i chyba raczej nie ma nic wspólnego.
Będziemy się zapewne w tym roku, bo to wszystko dzieje się teraz na naszych oczach, będziemy się przekonywać, czy dalej nie będzie miało nic wspólnego. W Dzienniku Gazecie Prawnej zainteresowała mnie bardzo publikacja pana Michała Potockiego i pani Karoliny Baca-Pogorzelskiej o tym, jak Polska kupiła sobie działkę na Atlantyku. Działka co prawda jest na Atlantyku, ale w tle też jest wątek rosyjski. Musimy już kończyć, ale proszę przynajmniej o kilka słów na ten temat, bo to jest interesujące.
Polska wykupiła koncesję rozpoznawczą, która pozwoli nam wyszukać ewentualne złoża, przede wszystkim rud. No to chodzi o miedź, srebro, złoto bądź platynę na działce wielkości 10 tysięcy kilometrów kwadratowych na dnie północnego Atlantyku. Od Rosjan kupiliśmy know-how, od Rosjan kupiliśmy konsultacje przede wszystkim, ponieważ Rosjanie mają po pierwsze dużo bogatsze doświadczenie w badaniach podmorskich, no a po drugie my z nimi współpracujemy jeszcze od czasów RWPG, słusznie minionych, w ramach organizacji na innej działce na Pacyfiku, gdzie mamy wspólną koncesję z Rosjanami, Czechami, Słowakami, Bułgarami i Kubańczykami. Skład narodowościowy wskazuje, że korzenie sięgają jeszcze czasów zupełnie innych. To jest póki co koncesja poszukiwawcza. Nie mamy nawet jeszcze my jako ziemianie technologii, która pozwalałaby na przemysłowe wydobycie minerałów, jeżeli tam się okaże, że te złoża są zdatne do wydobycia. No ale powoli, zwłaszcza Japończycy są w tym zaawansowani, w związku z czym można się spodziewać, że takie technologie się w pewnym momencie pojawią. Ponieważ mamy tę koncesję rozpoznawczą, to łatwiej nam będzie zdobyć koncesję wydobywczą, chociaż jeszcze nie ma przepisów nawet prawa międzynarodowego, które by ustalały reguły. Prace nad tymi przepisami powinny się zakończyć do 2020 roku. No, wątek wschodni polega na tym, że rzeczywiście od Rosjan kupiliśmy precyzyjne mapy, precyzyjne koordynaty tej działki. Kupiliśmy od nich porady po prostu.
Ale to rozumiem, że kupiliśmy porady dotyczące czegoś, o czym sami nie wiemy, czy jeszcze nam się przyda, bo na razie nie ma technologii, za pomocą której coś tam się może przydać, tak?
Ale, no to trochę tak, natomiast technologia
jest rozwijana. Kupiliśmy świetlaną przyszłość, innymi słowy, tak?
Kupiliśmy drugie marzenie o Kuwejcie. Łupki nam się trochę nie udały. Natomiast oczywiście trochę żartuję. To jest tak, że te złoża tam są. Rosjanie szacują, którzy są, tak jak wspomniałem, bardziej zaawansowani w rozpoznaniu swojej działki, która jest bardzo niedaleko i jakby struktura geologiczna wskazuje, że charakterystyka tej naszej działki powinna być podobna do charakterystyki działki właśnie rosyjskiej. Rosjanie mówią, że u siebie mają około 100 milionów ton rud, które byłyby zdatne do wydobycia. To jest o tyle ciekawe, że te złoża, nie trzeba się w nie wkopywać, tak jak wydobywamy węgiel na Śląsku, prawda? Że trzeba się wkopać gdzieś tam kilkaset metrów pod ziemię i wydobywać. Te złoża leżą na po prostu powierzchni dna morskiego, w związku z czym ich wydobycie przy opracowaniu technologii powinno być prostsze i powinno być relatywnie, powtarzam, niedrogie. Japończycy we wrześniu eksperymentalnie spróbowali wydobywać na swoich działkach tego typu złoża, eksploatować je. Oczywiście eksperymentalnie, póki co, a nie przemysłowo, ale ta technologia jest rozwijana i to nie jest tak, że to jest kwestia 2150 roku na przykład. To oczywiście trochę jest to kot w worku, ale jest to kot dosyć obiecujący, powiedziałbym tak.
Rozumiem, że pan będzie wydobywanie tego kota z tego worka śledzić, więc oczywiście będziemy pewnie na ten temat jeszcze nie raz rozmawiać. Michał Potocki, Dziennik Gazeta Prawna, był gościem Poranka w Net.
Dziękuję.
Proszę państwa, cały czas jest ten karnawał. I love rock and roll.